Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! No i witamy serdecznie Państwa w 2023 roku. Mamy to, Kuba, mamy pierwszy sezon za nami.
Mamy i to jest początek drugiego sezonu. Był jeden odcinek drugiego sezonu, ale nagrany jeszcze w zeszłym roku, więc to jest nasz premierowy w 2023, który w nim nagrywamy i który w nim wyjdzie. A dzisiejszy temat wiem, że bliski jest bardzo Tobie.
W zasadzie chyba można powiedzieć, że będziemy mówić o moim ulubionym miejscu na Ziemi. Dokładnie 93 metrach, bo bardzo starałem się znaleźć jakąś informację o tym, ile ta ulica ma długości i wychodzi na to, że mniej więcej setka, ale tak dokładnie licząc to 93, jakieś tam źródła podawały. Jest to moje Eldorado dla fanów gitary, muzyki, ale przede wszystkim dla tych pierwszych, dla miłośników sprzętu muzycznego. Jest to miejsce absolutnie cudowne, magiczne, w którym ja jestem zakochany, w którym byłem 3 razy i szczerze powiedziawszy, gdybym miał taką możliwość finansową, jeździłbym tam raz na kwartał, żeby wypić kawę i posiedzieć w tych sklepach, porozmawiać z tymi ludźmi i poczuć wajba tego miejsca. I myślę, że Pete Townsend z The Who by się ze mną zgodził.
Dokładnie tak, bo o tym miejscu, o którym wspomniałeś, Pete Townsend mówi tak. W latach 60. kupowałem efekty gitarowe typu fuzz i struny dla moich gitar z sklepu gitarowego Macari na Denmark Street. The Who miało próbę backing wokalu z Shelem Talmy na Denmark Street w Regent Sound w 1964 roku. Kupowałem też w sklepie z bębnami, mieszkając niedaleko Wardour Street w Soho. Boris Johnson, burmistrz Londynu w momencie wypowiadania tego cytatu przez Pete'a Townsenda, i Rada Cadman, proszę zróbcie Denmark Street strefą dziedzictwa kulturowego. Inaczej ogromny kawał historii rocka zostanie zapomniany na zawsze. Progres jest ważny, ale równie ważne są lokalne dziedzictwa naszego wspaniałego miasta. I tak właśnie Pete Townsend wypowiada się o Denmark Street w Londynie, czyli tak jak już wspomniałeś, niespełna 100-metrowa uliczka, która ma 124 lata historii za sobą muzycznej. Część tej uliczki została uznana za te dziedzictwo kulturowe i dziedzictwo narodowe, o czym wspomniał już Pete Townsend, że chciałby, żeby tak było, ale tylko niewielka jej część. Inna jej część jest w renowacji, a zasadniczo w tym momencie totalnie przebudowywana i zmieniana na coś trochę nowoczesnego, o czym jeszcze powiemy. Dlaczego ta uliczka jest taka ważna? Głównie dlatego, że była takim reliktem, jeśli chodzi o Londyn, miejsca, które nie jest zmienione przez taką komercjalizację. Na tej uliczce znajdowały się tylko i wyłącznie praktycznie sklepy muzyczne, a na początku wydawcy muzyczni, o czym jeszcze będziemy mówić. I tak oto to było jedno z niewielu miejsc w Londynie, gdzie nie ma tej komercji, gdzie nie spotka się McDonalda, gdzie nie będzie jakichś telebimów z reklamami, gdzie nie będzie sklepów z pamiątkami Made in China i tak dalej. Ta ulica była dedykowana jakby dziedzictwu muzycznemu. I niestety to się też powoli w tym momencie już zmienia i o tym właśnie dzisiaj w odcinku będziemy opowiadać.
Tak, szczerze mówiąc to wygląda troszeczkę tak, jakby to był taki kwiatek, ale na bagnie, tylko że bagno to jest to trochę dookoła ta cała nowoczesność, te centra handlowe, gdzieś tam ludzie pędzący, jakiś gwar miasta i te 90 metrów, ten krótki odcinek ulicy rzeczywiście tak nie bardzo pasuje, ale jak się tam jest, to faktycznie można poczuć, że ten fragment Londynu jest dużo starszy, ma jakąś historię. Zasadniczo powiedzmy, że jest bliżej lat 60., prawda, niż współczesności. Ja opowiem trochę o losach tej ulicy, a w zasadzie nawet takiej totalnej genezie, bo można powiedzieć, że Denmark Street zapisał się na kartach historii z dwóch stron. Po pierwsze, no taka ciemna historia, ponure czasy i wszystko co najgorsze. A ty, Kuba, powiesz razem ze mną potem oczywiście o tej jaśniejszej stronie i tutaj odniesiemy się do muzyki, natomiast gdy cofniemy się trochę w czasie do tego XVII, XVIII, XIX wieku, to można powiedzieć, że ta ulica to była jak puszka Pandory, a po jej otwarciu no, wychodziło wszystko co złe, począwszy od zarazy, jakiegoś ubóstwa totalnego, przestępczości, no wszystkiego, co jest tylko i wyłącznie najgorsze, bo były to w XVII wieku slumsy. To było w dzielnicy Soho. Natomiast sam początek tej ulicy jest dosyć ciekawy, bo dlaczego jest ulica Duńska? No cóż, w Łomiankach jest ulica Warszawska, w Niemczech jest ulica Gdańska, Danzigerstrasse, no cóż, no w Londynie jest ulica Duńska. Więc w 1683 roku księżniczka Anna wyszła za mąż za Jerzego Oldenburga, a ten książę wywodził się z Danii, więc stąd akurat ta Denmark Street i bardzo szybko w tym okresie, właśnie w takim konkretnym obszarze Londynu, o dobrze, nazwiemy tą ulicę właśnie Denmark Street, potem Jerzym z Danii, szybko postawiona domy, w ogóle część z tych domów nawet do dzisiaj została oczywiście odpowiednio przebudowany, natomiast takie były początki, no i właśnie bardzo szybko ta ulica zaczęła tak mocno podupadać, więc było bardzo niebezpiecznie, działy się złe rzeczy, zasadniczo to było to miejsce, do którego nie warto było iść, zwłaszcza jeśli ktoś był porządny i nie szukał zwady. Ale w pewnym momencie się zaczęło to zmieniać i faktycznie gdzieś to uległo jakiejś komercjalizacji, bo te wszystkie domy zamieniły się w sklepy. Zaczęły powstawać tam biznesy, głównie z branży metalicznej, a w ogóle w XX wieku, w latach 30. to nawet mówiono o tym rejonie, że to jest takie małe Tokio, bo tam Japończycy zakładali właśnie różnego rodzaju kioski, restauracje, więc tutaj zaczęło już to lepiej wyglądać. Natomiast od tej ciemnej strony Denmark Street zapisała się w historii też tym, że po pierwsze miało tam miejsce jedno z największych podpaleń po II wojnie światowej. Pewien jegomość nie zgadzał się z rachunkiem z jednej knajpy. W związku z powyższym wyszedł, wrócił z benzyną, wrzucił butelkę zapaloną do środka i 37 osób po prostu spaliło się żywcem tam na miejscu. I to była po prostu wielka tragedia. A w dodatku w tamtych latach niejaki Dennis Nilsson pracował w pośredniaku, Job Center. I tak się składa, że on łączył tą pracę z zajęciami seryjnego mordercy, bo zabił ponad 15 mężczyzn. Schwytano go w dosyć ciekawy sposób, mianowicie ten pośredniak zajmował się w dużej mierze obsadzaniem stanowisk związanych właśnie z cateringiem, szukał kucharzy i ów skazany podczas jednej imprezy gwiazdkowej zresztą gotował. I tak się składa, że w pewnym momencie wpadł w ten krąg podejrzanych, a w sądzie jego koledzy po fachu rozpoznali wielki gar, w którym on właśnie gotował, uwaga, głowy swoich ofiar. I oni stwierdzili, a to w tym przyrządzał nam gwiazdkową właśnie kolację, więc no tak rozpoznano pana Denisa, ale dosyć tych dramatycznych scenariuszy, no bo jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o muzyce, a ta była absolutnie zacna. Więc Kuba, powiedz, co tam ciekawego się działo w tym zakresie.
No tak, mamy tutaj na Denmark Street, można by powiedzieć, że takie trzy muzyczne okresy, bo ten okres, o którym ty powiedziałeś, to są te totalne początki tej ulicy. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to w XIX i na początku XX wieku ta ulica słynęła z tego, że przeniósł się na nią biznes tak zwany music publishing, czyli publikowania muzyki, co rozumie się trochę inaczej w tamtych czasach niż to, co my dzisiaj myślimy, bo myślimy o wytwórni muzycznej, a wtedy ze względu na to, że no nie było jeszcze takich metod nagrywania i dystrybucji albumów i tak dalej, głównie chodziło o to, że to były po prostu firmy, które zajmowały się pisaniem piosenek, pisaniem nut i drukowaniem tego wszystkiego w formie takich książek albo biuletynów, gdzie po prostu był zapis nutowy i tekst piosenki, gdzie artyści mogli sobie to kupować, żeby po prostu być w stanie jakiś dany utwór zagrać. I oni też kontraktowali muzyków właśnie do tego, żeby oni takie piosenki albo takie utwory dla nich komponowali i pilnowali tego, żeby od każdego sprzedanego egzemplarza właśnie tego utworu twórca dostawał jakiś tam procent. I to jest pierwszy taki muzyczny okres na tej ulicy, ponieważ właśnie ona zaczęła przyciągać tego typu biznes. Drugi zaczyna się mniej więcej w okolicach lat 60., połowy lat 60., w momencie, w którym jest ta eksplozja rock'n'rolla w Wielkiej Brytanii, Beatlesi, Rolling Stonesi, Animalsi i tak dalej. Na tą ulicę zaczynają się przenosić sklepy muzyczne. Ten stary tryb właśnie prowadzenia biznesu muzycznego, czyli te zapisy nutowe, wychodzi jakby z mody. Przychodzą sklepy muzyczne, przychodzą wytwórnie płytowe, przychodzą jakieś knajpy, w których jest muzyka. gdzie też muzycy mogą spędzać czas. No i trzeci ten okres to jest współczesny, w momencie właśnie, w którym część tej ulicy zostaje modernizowana i trochę komercjalizowana niestety. O tym powiemy na sam koniec. Więc teraz o początkach tej muzyczności. Ja wcześniej wspomniałem, że 124 lata historii muzycznej tej ulicy, dokładnie 126, bo przed chwilą to przeliczyłem, bo przecież mamy 2023 rok, więc o dwa się pomyliliśmy. A wszystko zaczyna się w roku właśnie 1897, kiedy pierwszy muzyczny wydawca przenosi się na tę ulicę, to Francis Day and Hunter Limited. No i zasadniczo to rozpoczyna tą historię muzyki na tej ulicy, ponieważ nie tylko oni się tam przenoszą, przenoszą się tam też inni twórcy, ale właśnie ci trzej panowie, czyli Francis Day and Hunter, zajmowali się publikowaniem różnych kompozytorów, którzy pisali piosenki na Broadway. Jeremy Kern, George Gershwin, Cole Porter, oni właśnie publikowali ich utwory na łamach swoich czasopism i książek. Kolejnym takim ważnym biznesem muzycznym, który się tam przeniósł, to w 1926 roku zaczęła się wydawać tam taka publikacja, gazeta, która nazywała się Melody Maker, która była bardzo popularna, jeśli chodzi o utwory, które były publikowane na jej łamach. Ona trochę zmieniła w późniejszym czasie swój profil, bo zmieniła się troszkę bardziej w stronę jakiegoś takiego rockowego i muzycznego ogólnie dziennikarstwa, a nie tylko publikowania muzyki. No oczywiście z rozwojem lat zmieniały się trendy. Wydawała się tam również inna gazeta, inny periodyk, nazywał się New Musical Express i ten akurat wydaje się aż do dziś, ale tylko na samym początku ich siedziba mieściła się na Denmark Street. Mówimy tutaj o roku 1952 i byli do 1964 roku na Denmark Street, później przenieśli się gdzieś indziej, ale wydają się aż do dziś. Więc właśnie z tego powodu, że aż tyle muzycznych firm było na tej ulicy, w latach 50. nazwano tą ulicę Mekką publikowania muzyki w Wielkiej Brytanii. Drugą nazwą, którą używano, jest The Tin Pan Alley of London. I teraz odnosi się to do Tin Pan Alley w Nowym Jorku. Jest też właśnie taka ulica, na której również biznes muzyczny Nowego Jorku kręcił się na początku XX wieku i jakby nadano podobny tytuł odpowiednikowi jakby tej ulicy w Londynie, chociaż paradoksalnie to Denmark Street było dużo starsze niż ta ulica w Nowym Jorku, no ale po prostu tamta była jednak bardziej znana. Nazwa to też ten Tin Pan Alley pochodzi od tego, że Tin Pan to są cynowe jakby patelnie i uderzenie tych cynowych patelni wydaje taki bardzo szczególny dźwięk i ten dźwięk wydobywał się w Nowym Jorku na tym Tin Pan Alley z tych, to się nazywa wertykalne pianino, czyli te pianina, które tak są w stylu szafki bardziej niż pianina, żeby zajmowały mniej miejsca, czyli mają tą skrzynię, ona się jakby ciągnie do góry, a nie horyzontalnie. I właśnie te instrumenty takiej taniej produkcji wydawały trochę taki brzęczący dźwięk właśnie, stąd ten tympan.
Ale mogę ci powiedzieć, na przykład tego nie wiesz, bo nie wrzucałem tego do skryptu, ale jak przesłuchiwałem jeden z podcastów właśnie o Londynie, jest to jakaś legenda, że to tympan mogło się również wziąć stąd. Nie wiadomo jak było, że na początku jak były te studia muzyczne właśnie na Denmark Street, były jakieś nagrania, to ci właściciele studiów muzycznych, żeby nikt nie usłyszał tej muzyki i nie zakosił, to wynajmowali właśnie różne osoby, głównie jakieś panie, żeby stukały właśnie tymi pateliami przed wejściem, żeby nikt nie słyszał na zewnątrz. A ile to jest prawda, nie wiem, ale to jest takie story w ogóle, które stwierdziłem, dopowiem, jak będziesz mówił, bo wstydzę, że trochę się też pośmiejesz. No, takie legendy chodzą również.
No to jest dobra historyka, tego akurat rzeczywiście nie wiedziałem. Natomiast wspomniałem już wcześniej, że w latach 60. to się troszkę zaczęło zmieniać, bo zmienił się biznes muzyczny i ten taki publishing, te publikowanie tej muzyki wyszło trochę z mody, bo częściowo też zespoły zakładały swoje firmy, na łamach których jakby tą muzykę publikowały i nie publikowały tego u kogoś innego. I mam wrażenie, że też te osoby, które pracowały w tych starodawnych trochę firmach, które znajdowały się na Denmark Street, traciły taki kontakt z tym, co w danym momencie jest nowoczesne i gdzie trend muzyczny podąża. I tu mam taki przykład odnośnie tego, że pewien Amerykanin pojawił się na Denmark Street w latach 60. i chodził z kilkoma swoimi kompozycjami, próbował je sprzedać i opublikować na łamach którychś z tych firm. I ja taką piosenkę, jedną z nich, jedną z kilku, którą prezentował, nazywała się The Sound of Silence. I no, powiedziano mu na Denmark Street w Music Mills, o którym już wspomniałem, czy nie wspomniałem o Music
Mills? Nie wspomniałeś, a to teraz wspomnisz.
A to teraz wspomnę o Music Mills, ale do Music Mills jeszcze będziemy wracać, no tylko powiem, że właśnie ten pan dostał odmowę i powiedziano mu, że no te Sound of Silence i te inne utwory, które on tutaj napisał, to absolutnie to się nie sprzeda. Nie ma rynku na coś takiego w ogóle. No i pan Paul Simon wziął te utwory i z Artem Garfunkelem opublikował je na łamach debiutanckiej płyty Simon & Garfunkel. Także wydaje mi się, że tutaj do upadku tego biznesu publikowania tej muzyki trochę przyczyniło się właśnie ta staromodność i przywiązanie do jakichś takich...
starych, utartych schematów, nie?
Tak, starych, utartych schematów i klasycznych form, a nie podążanie za nowością, ale muzyczność na tej ulicy oczywiście nie przepadła wraz ze zmianą tego, jak muzyka była prezentowana, publikowana i wydawana. No i tak właśnie dlatego w tych latach 60. zaczęła się na Denmark Street dziać pewna zmiana i pojawiają się pierwsze studia nagraniowe.
No właśnie, tak jak powiedziałeś, pojawiają się pierwsze studia nagraniowe, aczkolwiek kilka powstały jeszcze w latach 50. Natomiast rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana myślenia. To znaczy kapele już miały trochę więcej do powiedzenia, bo grupa takich nastolatków, którzy nazywali się The Beatles, zrobili już trochę szumu i jakby w związku z tym, że odnieśli trochę sławy i pokazali, że potrafią pisać piosenki, to jakby pozycja negocjacyjna zespołów się polepszyła. I to nie jest tak, że przychodzisz do studia i tam wydawca ci każe wszystko i masz robić tak, jak mu się podoba, tylko no nie, kapele mają wynajmować tam przestrzeń studyjną, próbować nagrywać i robić muzykę w taki sposób, jaki uznają to za stosowne. No więc powstało takie jedno konkretne, bardzo ważne studio, ono nazywało się Regent Studio i w pewnym momencie to Regent Studio zaczęło być w posiadaniu, w zarządzaniu niejakiego Jamesa Baringa, a James Baring to był bardzo zamożny, ekscentryczny, postępowy lord, w dodatku spadkobierca z rodziny bankierów, więc był bardzo bogaty, ale jednocześnie był super charyzmatyczny i bardzo się lubił z The Rolling Stones, ich menedżerem Andrew Oldhamem i generalnie on był taki bardzo właśnie otwarty i chciał dać swobodę twórcom. W związku z powyższym tak się złożyło, że Rolling Stones swój debiut, pierwszą płytę nagrali właśnie w Regent Studio na Denmark Street i nagrali potem taki kawałek, który nazywał się Not Fade Away. Oni weszli do studia, żeby zamieścić go na taśmie. Gdzieś byli w trakcie trasy, byli potwornie zmęczeni, ale ja mam taką fajną właśnie historię, że oni przyszli, nie za bardzo byli skłonni zagrać, no zasadniczo byli już po prostu naprawdę wyczerpani i wtedy właściciel tego studia, który miał w ogóle świetnych realizatorów, ściągnął ekipę, załatwili odpowiednie trunki, chłopaki się napili. No i nagranie zostało zrealizowane. Andrew Oldham powiedział, że właśnie w tym studiu panowała taka fajna atmosfera, gdzie można było wszystko robić, eksperymentować, że było tak swobodnie i można było się poczuć naprawdę super, tak jak artysta tego wymagał. Co ciekawe, na tym nagraniu niejaki Phil Spector, producent muzyczny, który no, zapisał się na kartach historii w sposób fatalny, bo był w więzieniu potem, bo zamordował przynajmniej jedną osobę, przynajmniej aktorkę Lanę Clarkson. On widnieje na tym nagraniu jako osoba grająca na Marrakeszach. To są takie grzechotki, a w rzeczywistości to on miał butelkę po jakimś koniaku, jakąś monetę i tłukł tą monetą, no ale zapisali go jako tam jednego z muzyków, który się udzielał, że zagrał właśnie na Marrakeszach. Natomiast to, co Kuba powiedział, rzeczywiście niezależność wykonawców zdecydowanie zdominowała już w tamtym momencie właścicieli studiów nagraniowych. No nie mieli po prostu mnie już do powiedzenia. I tak to się toczyło. Co ciekawe, Regent Studio miało nad sobą w ogóle studio fotograficzne, więc jeszcze jeśli zespół chciał jakieś okładki zrealizować, jakieś zdjęcia, no to wystarczyło zrobić kilka kroków wzwyż, prawda, po schodach i album gotowy. Natomiast to, co się działo potem z Regent Studio, no to opowie Kuba. Działo się dosyć dużo.
Tak, bo w 1968 roku Baring zdecydował się na przenosiny z Londynu do Francji i stwierdził, że te studio nagraniowe należy sprzedać. Kupił je pan Eddie Kastner z jego firmą Eddie Kastner and President Records. Ten pan był odpowiedzialny na swoim labelu wcześniej za The Kinks i The Equals. Ci drudzy może niewiele nam dzisiaj mówią, ale The Kinks to jest absolutna legenda, więc gościu też miał czuja co do tego, co jest w danym momencie w modzie. W tym 68 roku to studio miało tak ogromny sukces, że zostało otwarte drugie większe studio, tak zwane Studio A, a te stare studio nazywało się dalej Studio B od tego momentu. I te A nie znajdowało się na Denmark Street, tylko te B. W tych dwóch studiach zrealizowano ogrom naprawdę legendarnych sesji i artystów. Teraz trochę wymienię. The Rolling Stonesi, Jimi Hendrix Experience, The Kinks, The Who, Elton John, The Lower Third, czyli to jest zespół Davida Bowiego, zanim Bowie zaczął karierę jako solowy artysta. Dwa pierwsze albumy Black Sabbath, BGC, The Troggs, Slade, Tom Jones, The Equals, John Martin, Davy Graham, Yardbirds, Herman's Hermits, Brian Poole and the Tremolos, Mott the Hoople. Nawet Eaglesi nagrywali tutaj jakieś pierwsze sesje do ich albumu On the Border. Także no, trzeba powiedzieć, że tutaj jest naprawdę ogrom artystów, którzy w właśnie Regent Studio nagrywali swoje albumy, demówki albo jakieś sesje. Natomiast z takich ciekawostek tutaj dla fanów jednego z moich ulubionych zespołów, czyli Genesis, latem 1968 roku Jonathan King, producent, zabrał chłopaków młodych, takich szkolnych, że tak powiem, studenciaków. Zabrał ich właśnie do Regent Studio B i w 10 dni podczas ich wakacji szkolnych kazał im nagrać album. I chłopaki to zrobili i właśnie tak powstał debiutancki album Genesis, From Genesis to Revelation, właśnie na Denmark Street, bo powstał on w Studio B. Również Paul McCartney nagrał tutaj Fixing a Hole, który utwór właśnie był jedną z nielicznych piosenek Beatlesów, która została nagrana poza Abbey Road i do tego była w jakimś tam stopniu hitem. Z ciekawostek również można powiedzieć, że tutaj była taka grupa, która nagrywała tam, nazywała się Joker's Wild. To też może mało co komu mówi, ale chciałbym tylko wspomnieć, że gitarzystą w tym zespole był na przykład David Gilmour. To już myślę, że mówi coś więcej niż sama nazwa tego oto zespołu. Również na przykład Brian May nagrywał tutaj jakieś swoje pierwsze albumy z zespołem, który nazywał się The Left-Handed Marriage, czyli jeszcze zespołem, który miał, zanim powstało Queen. No i tak właśnie w pewnym momencie niestety, ale to studio przestało technologicznie konkurować z innymi studiami nagraniowymi, które były w Londynie, między innymi właśnie z Abbey Road, które też już wspomnieliśmy. I tak właśnie historia tego Regent Sound Studio powoli zbliżała się ku końcowi, bo w latach późnych 70., wczesnych 80. oni rzeczywiście mieli już trochę problemów, żeby ściągnąć do siebie artystów. Wiem, że Bananarama nagrywała tam disco, ten zespół.
Venus, she's got it.
Dokładnie tak, chociaż to też jest coverek. Bananarama coverowała ten utwór, to nie jest oryginalnie ich. Tak, ale z tego są najbardziej znani, to rzeczywiście. No i tak właśnie zamknęło się to studio na początku lat 80. Natomiast to miejsce, w którym to studio na Denmark Street się znajdowało, w 2004 roku zostało kupione przez Ricka Harrisona i ten pan zorganizował w tym budynku i w tym pokoju, gdzie znajdowało się studio nagraniowe, stworzył sklep muzyczny, o czym już wspomnieliśmy, że ogrom sklepów muzycznych znajduje się na tej ulicy, i Regent Sound Studio Guitar Shop, bo tak nazywa się to, w tym momencie istnieje właśnie w miejscu, w którym było te nagraniowe studio i jest do dziś na Denmark Street i można tam wpaść. Łukasz, ty chciałeś powiedzieć chyba o innych nagraniowych studiach, które znajdowały się na tej ulicy.
Wiesz co, ja powiem o innych studiach, ale z ciekawostek, zanim w ogóle Rick Harrison kupił tego Regenta, to tam był Helter Skelter's Music Bookshop, czyli sklep z książkami, pewnie z tabulaturami. Jak można nazwać Helter Skelter ten sklep, to nie wiem, natomiast mnie bardziej intryguje jedna rzecz. Może twoja inteligencja i dedukcja mi pomogą. Co oznacza left-handed marriage? Na Boga, jestem mańkutem, więc mam prawo się zastanawiać. Serio. Nie wiem.
Może chodzi o to, że pierścionki sobie dajesz na lewą rękę?
Nie wiem. Ja jestem mańkutem, gram jako praworęczna gitarze, no ale...
Nie obracasz jak Hendrix?
Nie. Nie potrafiłbym.
Okej.
Okay. Nawet, no na szczęście nauczyłem się jako praworęczny. Znaczy na szczęście dlatego, że po prostu nie muszę się tak męczyć, jak sobie szukam jakiejś gitary, no bo wiesz, kupienie instrumentu dla ręcznego to już jest masakra. Jeszcze vintage'ówka, powodzenia. Rzeczywiście, były inne studia muzyczne, ty wspomniałeś o The Kings i tenże zespół nagrał taki słynny hit You Really Got Me, który potem oczywiście przerobił Van Halen i to był absolutny sztos, wielki hit, który sprawił, że The Kings zyskali potężną sławę. W innych studiach na Denmark Street nagrywał między innymi Stevie Wonder, The Small Faces, Bob Marley, no jeszcze taka mała grupa, która nazywała się Sex Pistols, oczywiście trochę ironizuję, nikogo nie obrażam. Natomiast Denmark Street doczekała się utworu na swoją cześć właśnie od The Kings. Ja sobie dzisiaj przesłuchałem i przeczytałem cały ten tekst z Denmark Street i to idealnie pokazuje, jaka wtedy była rzeczywistość, ale ja może zacytuję jeden z fragmentów. Idziecie do wydawcy, gracie im swój utwór, a on mówi, że nienawidzi waszej muzyki i nienawidzi waszych włosów, bo są za długie, ale podpiszę z wami kontrakt, bo nie chcę się mylić. I to pokazuje trochę to, co mówił Frank Zappa, prawda, że była jakaś otwartość, była postępowość, no i było to myślenie, kurde, nie wiem, nagramy to, prawda, może się sprzedam, skąd mam wiedzieć. I rzeczywiście, jak ktoś określił, to było cool, bo wtedy przemysł muzyczny faktycznie był cool, bo takie myślenie istniało. Natomiast faktycznie oprócz tych studiów muzycznych były też takie małe miejsca przynależące, które też wpisywały się w nastrój tego miejsca i miały związek z muzykami. Prawda, Kuba?
Tak, a jeszcze powiem tylko tyle, że w tym odcinku zamiast bloopersów na koniec będzie zadanie z gwiazdką.
O Boże.
I zadanie z gwiazdką będzie takie, że ja
opowiem... A teraz to wymyśliłeś.
Tak, dokładnie teraz to wymyśliłem, bo ja mam fajną historię z The Kings, którą bym chciał opowiedzieć i nie wiem, czy będzie okazja.
Masz rewelacyjną historię.
Mam rewelacyjną, więc zapraszamy na zadanie z gwiazdką po dżinglu końcowym, jeśli kogoś interesuje historia tego, jak spotkałem chłopaków z The Kings w Londynie właśnie kiedyś w sklepie muzycznym. Że zapraszamy na koniec odcinka, a ja teraz sobie przejmę na spokojnie od ciebie i powiem, że poza właśnie, tak jak wspomniałeś, nagraniowymi studiami, na tej ulicy znajdowały się oczywiście różne inne około muzyczne miejsca. Jednym z takich legendarnych venue i miejsc, gdzie muzycy się spotykali, było La Gioconda Café. I to była taka kawiarenka, trochę taki bar nie na zasadzie, że do piwa, tylko taki bar, że się przychodziło i dostawało jakieś kanapki i tego typu rzeczy. W tym miejscu sporo z tych muzyków się kręciło, no bo w momencie, w którym są tam sklepy muzyczne, jest studio nagraniowe i tak dalej, no to ci muzycy przychodzą po prostu się czegoś napić, kawy, napić herbaty i zjeść coś. I właśnie do tej kawiarni wpadali na przykład Elton John, Jimi Hendrix, The Small Faces.
No i David Bowie.
I
no.
Dokładnie tak, najważniejszą osobą David Bowie, ponieważ w tej właśnie kawiarni przesiadywał z Vincem Taylorem, takim brytyjskim piosenkarzem rockowym, który być może był inspiracją do tej jego osobowości takiej scenicznej zwanej Ziggy Stardustem. To był taki zakręcony totalnie koleś, który w ogóle ponoć chodził z jakąś taką wielką mapą Europy i rozkładał ją przed stacją metra i mu pokazywał miejsca różne, gdzie jego zdaniem UFO lądowało. Więc być może właśnie podczas tych spotkań Bowiego z Vincem Taylorem w La Gioconda Café zainspirowało to być może Davida Bowiego do stworzenia Ziggy Stardusta.
No jeśli wierzyć Davidowi, to właśnie on był, bo tak czytam cytat właśnie, że to on był inspiracją. Natomiast no nie wiemy dokładnie właśnie, w którym momencie Bowiemu zapaliła się ta lampka. O, Ziggy Stardust. Niemniej jednak no, łącznik z Denmark Street absolutnie jest.
Dokładnie tak. A drugim miejscem, takim totalnie legendarnym, był tak zwany 12 Bar Club, czyli właśnie taki klub, który znajdował się na Denmark Street aż do 2015 roku. Został on zamknięty ze względu na te plany modernizacyjne tej ulicy. Tam pewien jej fragment jest teraz zmieniany i właśnie ten budynek został kupiony, gdzie ten 12 Bar Club się znajdował. W tym miejscu natomiast występowali bardzo różni artyści. Był to taki właśnie mały klubik, można by powiedzieć.
Mordownia.
Łukasz dosłownie powiedział to, co trzeba było o tym miejscu powiedzieć. Występowała tam na przykład Adele, Damien Rice, Regina Spektor, Martha Wainwright czy Jeff Buckley na przykład. Natomiast miejsce to słynęło w ogóle z tego, że była tam jakaś taka kukurydziana whisky, którą polewali. Za funciaka jednego dostawało się szota tego i to ponoć, jak to się mówi, orze muci i hopa przewróci u nas na Śląsku. Tak, ale legenda mówiła, że właśnie można było tego oślepnąć, więc...
Tak, i toalety były paskudne, była co prawda fajna szafa grająca, natomiast zasadniczo to był obraz taki rozpaczy. No i to miało swój klimat, jakby nie było, prawda?
Tak, a wcześniej to była stajnia, a później kowal, a później 12 Bar Club. Kuźnia, tak, kowal. Co ja mówię? Kowal. Kuźnia, oczywiście.
Że Kuźnia Kowalska. I to zostaje, bardzo ładnie.
Dokładnie, to jest blooperek, którego nawet nie będę wycinał, tylko zostanie.
To nie blooper.
A może nie.
Pieszczotliwe.
Tak, no i tym oto wesołym akcentem i bloopersikiem będziemy kończyć nasz pierwszy odcinek o Denmark Street. Jeśli ktoś z Was chciałby tam pojechać albo był i ma jakieś swoje przeżycia związane z tą ulicą, to koniecznie dajcie nam znać. Może byliście w którymś z tych sklepów z gitarami i mieliście okazję zobaczyć tam coś ciekawego albo na czymś zagrać. My za 2 tygodnie będziemy ten temat kończyć, bo mamy jeszcze naprawdę sporo ciekawostek i historii związanych z tą ulicą w Londynie. W takim razie do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!
Cześć!
To teraz historia z gwiazdką, jak zadania z gwiazdką z matematyki. Kiedyś byłem w Londynie, nie pamiętam już który rok dokładnie, ale poleciałem na jakieś koncerty i pamiętam, że siedziałem wieczorem i był jedyny dzień bez koncertów, jaki byłem w Londynie. I mówię, kurczę, dzisiaj tak jakoś nudno, nie mam co robić. A co to w ogóle się dzieje w tym Londynie? No i znalazłem, że w Rough Trade East, w takim sklepie, sieciówce takiej Rough Trade, która w Wielkiej Brytanii sprzedaje winyle, odbywało się spotkanie z okazji premiery nowego albumu Raya Davisa z The Kings. No i oczywiście pierwsza moja reakcja była takie, o Boże, koniecznie muszę iść. No, dorwałem, pamiętam, że jakiś bilet. To bilet to na zasadzie było, że po prostu kupuje się album, ale trzeba było się zarejestrować. No i poszedłem na to spotkanie. Nie było jakoś bardzo dużo ludzi, no to mówimy o małym sklepie muzycznym. Pojawił się Ray Davis, który opowiadał właśnie o swoim albumie Our Country Americana Act 2. Z tego co widzę, to był 2018 rok, bo mam właśnie przed sobą informację, z którego roku jest ten album. No i właśnie on się pojawił, żeby trochę poopowiadać. Pamiętam, że jedną piosenkę zaśpiewał a cappella, a wśród publiczności pojawił się nie kto inny jak Mick Avery, perkusista The Kings, który w pewnym momencie mówi, Ray, cześć, a Ray mówi, o, Mick, siema. No i chłopaki coś tam wtedy przebąkiwali o tym, że będzie być może reunion The Kings na tym spotkaniu i w ogóle Ray Davis powiedział na koniec, ej, Mick, poczekaj na mnie, bo chcę z tobą pogadać. Pamiętam, że wszystkie praktycznie portale muzyczne, rockowe pisały o tym spotkaniu i o tym, że właśnie się panowie spotkali, że być może będzie reunion. Do tego reunionu nie doszło ostatecznie. Więc te rozmowy widocznie nie przyniosły żadnego skutku. Być może chodziło o jakieś niesnaski pomiędzy braćmi Davis. Ciężko powiedzieć. Natomiast co wydarzyło się później, bo to jest właśnie fajna sytuacja. Miałem ten album Raya Davisa, ale pamiętam, że sklep był już zamknięty. Natomiast głupio mi było, no bo mam 2 chłopaków z The Kings, a nie mam nic do podpisu Kingsów. I pamiętam, że pozwolili mi wtedy kupić jeden z albumów The Kings na CD, który dałem im do podpisania. Ten album nazywał się Kinda Kings i właśnie dałem do podpisu Mickowi Averemu i Rayowi Davisowi. Rayowi Davisowi dałem jego solowy album, ale pamiętam, że chwilę z nim rozmawiałem i on po którymś moim zdaniu mówi mi, ej gościu, ty nie jesteś z Wielkiej Brytanii. Ja mówię, tak, bo ja jestem z Polski. On mówi, o kurczę, w Polsce też nas słuchają, wow, ale super. Chodź, żółwik, żółwik. I pamiętam, że tak wystawia pięści i zbiliśmy żółwika z Rayem Davisem.
Żółwik.
Absolutną legendę.
Ale jak będę powiedział właściwie po angielsku? Żółwik. Żółwik. Tartle?
Nie, to ten fist bump, nie?
Fist bump.
I tak wiesz, yeah. I fist bump. No i fist bump. I tak pamiętam tego fist bumpa z Rayem Davisem właśnie na tym spotkaniu. Kościół absolutnie legendarny, bardzo miły człowiek, tak samo Mick Avery. Oj, panowie, byli bardzo mili i właśnie bardzo miło wspominam te spotkania z Kingsami. Stwierdziłem, że opowiem jako historię z gwiazdką, bo nie wiem, czy kogoś interesuje, a nie wiem, czy będzie okazja, bo nie wiem, czy będziemy jeszcze o The Kings dużo mówić, a tutaj Denmark Street, The Kings, bardzo związane ze sobą tematy.
To najlepszy żółwik w moim życiu, tak?
Najlepszy żółwik w moim życiu, to zdecydowanie, tak jest. W ogóle, bez dwóch zdań.
No dobrze.
Dobrze, no to do usłyszenia. W następnym odcinku będą bloopersy, a nie historia z gwiazdką. Chociaż nie wiem, zobaczymy.
Nie, no przecież jeden blooper spadł.
I jeden blooper spadł. Zobaczymy.
No to tyle.
Tyle. Pa, pa.
Pa, pa.